Ja chciałem dzisiaj usłyszeć słowem, które zatytułowałem Zwycięzca. Tak nieraz krótko się określa to miano zwycięzca, że w Bogu jesteśmy zwycięzcami. Tak. Jeżeli nie jestem zwycięzcą, to po prostu Bóg mnie jakoś tak nie poprowadził, żebym był zwycięzcą. W końcu mamy w Jezusie Chrystusie wszystko. Wszystko nas wykupił, przygotował, uczynił. Nieraz taki się mówi standard. Tak, jesteśmy zwycięzcami w Bogu. Jeżeli chodzi o stronę Bożą, jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy przeznaczeni do zwycięstwa. Odkupione dziecko ma miejsce w domu Ojca. To dziecko, które się ma narodziło na nowo, to ma to miejsce. Ale tutaj mi chodzi o zwycięzcę jako my. Sami siebie. Bóg nam daje dar i możliwość. I teraz, czy chcemy być zwycięzcami? Chodzi o nas. Chciałem zacząć od takiego nie opowiadania Jezusa Chrystusa, tylko opowiadania ewangelisty Marka, to samo pisze Mateusza i Łukasza, ale opowiadania, jakie wydarzyło się, gdy byli z Jezusem w danej miejscowości. Przyszedł do Jezusa taki bogaty młodzieniec. Ten bogaty młodzieniec jest z Marka 10 rozdział od 17 wiersza do 22. Jest taka opisana historia, co się wydarzyło. I gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobry? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. No i teraz taki przykład, tak się podobało, to ten charakter tego młodego człowieka. Jezus się wybiera w drogę. To tak, ktoś się pakuje, przygotowuje samochód, tam bagaże pakuje. I widać, że wybiera się w drogę. No tam już się uczniowie mobilizują, już wszyscy są na dworze. A tu nagle on mówi: nie, ja przybiegnę do Jezusa, się spytam, bo ja chcę wiedzieć, a potem go może nie będę widział. I w tej takiej swojej, takim pragnieniu, ukochaniu Jezusa mówi: Nauczycielu dobry. Już od razu mówi, przedstawia siebie, co ma w swoim sercu, co myśli o Jezusie. Że ma taki sentyment do niego. No, chciałbym być taki jak ty, być i mieć ten żywot wieczny, co mam uczynić. Jezus takie dał pouczenie, żeby dobrze odpowiedzieć, ponieważ to wszyscy słyszeli i przede wszystkim Bóg to słyszał i nie chciał tej chwały sobie. I powiedział taką prawdę, po prostu, tak zawsze jest, że dobry jest tylko Bóg. A Bóg ma tą miłość, prawdę. Tak posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na tą ziemię, aby On to odzwierciedlał, aby On to przekazał. Ale nie Jezus przyszedł z własnym świadectwem, tylko z Bożym świadectwem. Dlatego, gdy cała jest zasługa, gdy cała jest chwała jakaś dla Jezusa, Jezus ją przekazuje, to jest Boże. Bo On przyszedł w imieniu Boga, dla Boga, z Bożego polecenia. My tak samo żyjemy dla Boga, z Bożego polecenia, więc chwała nie jest dla nas, to jest dla Boga. Zawsze, w każdej okolicznościach, nawet gdyby było coś super z nami. To jest chwała Bogu po prostu. I On tak przyszedł i to powiedział. Jezus wskazał Jemu na przykazania, które obowiązują. Które obowiązują jeszcze. Które są, one ciągle obowiązują te główne przykazania, oprócz sabatu, oprócz przykazań, jak oczyszczenie grzechów, to których winni, praktycznie winni ludu, Jezus stał się tym barankiem oddanym na ofiarę. Ale tutaj nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie ufałszywaj świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. To było obowiązujące i obowiązujące jest nadal i ciągle obowiązujące. W Jezusie Chrystusie też. I on tak odpowiedział szczerze. A Jezus znał jego myśli, jego życie. Wiedział, kim jest. Dlatego powiedział mu później, że jeszcze jednego ci brak. To jest fakt. Jak wydanie sądu po wielu latach sprawdzania i udowadniania, w końcu jest wyrok. Tutaj daje Jezus od razu, bo on zna. I trafił dobrze, bo Jezus, właśnie Jezus nie musiał trafić, bo powiedział prawdę i tamten człowiek z posępu miał go zmartwiony. Jednego się brak. Ale tutaj Jezus spojrzał na nim z miłością i on powiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Tak, to jest wyjątkowy człowiek, który czegoś był nauczony za dziecka i on to przestrzegał od młodości. Nieraz, w moim przypadku, ja musiałem mieć 30 lat, 40, żeby coś tak nabyć w pewnych dziedzinach. Aby umieć to przestrzegać, aby umieć tak powiedzieć jak on. Nie można było tak powiedzieć, a to Badram tak przestrzegał tego. I to od młodości swojej. A młody był teraz, jak przyszedł. On to czynił. Z tego jednego ci brak. Ja powiem, Jezus powiedział, jednego ci brak, a ja w swoim życiu dziesiątki to jest za mało powiedzieć, żeby było brak. I co brakuje? Czego się uczę? Od tylko jednego ci brak. Właśnie to zbawienia jest to jedna rzecz najważniejsza, ale przy tej jednej można wiele wymienić. Nie tylko chodzi o majętność, którą on miał, ale również o różne nasze zamiłowania, spełnione pożądliwości, marzenia, które odbiegają od tego, co jest dobre. Rzeczy, które czynimy, a wpadają w nas w mało, w zniewalaniu. Różne są rzeczy. Nieraz takie hobby przychodzi i to hobby zabiera czas. Dobre, że nawet na nabożeństwa nie ma czasu przyjść. Nawet modlić się, czytać, tak to było kiedyś, śpiewać. Nie ma czasu, bo staje się tym pracownikiem, staje się tym hobbystą czegoś. Coś tam robi, coś tam kleje, coś tam szykuje, coś tam pisze, coś ten komputer pociągnie, ciągle te oczy w ekranie. Jeszcze tu uzupełnić, tam jeszcze zrobić, tu jeszcze oprogramowanie, tam jeszcze coś. I tak nie ma czasu. Jednego ci brak. Można wiele to wymienić. Wiele rzeczy, że dla niektórych nawet brzuch staje się bokiem. Wiele rzeczy można wymienić. Ale to Jezus to uznał jako jedno. Że nie cenisz Boga więcej od tych rzeczy. Czy umiałbyś z tego zrezygnować? I tutaj był szczery ten człowiek. Młody człowiek, tak dobrze wychowany, tak dobrze ułożony. Taki mądry. Jezus go umiłował. Spojrzał z miłością do niego, wiedząc, czego mu brak. I wiedząc, jak zareaguje ten młodzieniec. A Jezus go umiłował. I on odszedł smutny z posępu. To jest też pokazanie, jaki był szczery, że on to pokazał. Bo nieraz w postawie człowieka w mojej, nieraz staram się zachować twarz i nie pokazać po sobie. Człowiek się tak uczy. W stosunku do grzechu tego nie można. Trzeba w pokorę, skruchę, uniżenie. Ale człowiek tak się tego uczy. Żeby nie zrazić kogoś, żeby coś nie powiedzieć prosto z mostu, no żeby być jakiś oględny, etyczny i tak dalej. A on od razu pokazał w tej swojej szczerości. Od razu zobaczył, ale trafił mnie Jezus prosto w serce. To było dla mnie, to jest problem. Ja o tym nie pomyślałem. Ja nie wiedziałem o tym. I tak sobie zaraz przypomniałem o zborze w Sardes. List do zboru w Sardes objawienie Jana, trzeci rozdział, pierwsze 6 wierszy. Do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych, 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To jest coś takiego, jak ten młodzieniec usłyszał. On też to usłyszał. I teraz jest taka, przecież Jezus nie odtrącił tego młodzieńca, ani tutaj ten zbór Sardes też nie jest odtrącony, że coś jest źle u niego. Masz jedną rzecz. Tak, ten młodzieniec, ty masz też jedną taką rzecz. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz jedną rzecz. Ty jesteś umarły. I teraz jest taka rada od Boga. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało. W tym człowieku młodym też coś pozostało. No to wspaniałe świadectwo sobie. Jezus go umiłował. Ta jego szczerość, ta jego bezpośredniość. Jezus to wszystko widział. Co pozostało w człowieku? No, chociażby to słowo, które mówi Jezus, ta Ewangelia, którą czytaliśmy, cokolwiek zostaje w sercu. I teraz co? Utwierdź to, utwierdź to, utwierdź. A szczególnie to, co bliskie śmierci, czyli to, co doprowadzi nas do złego i co już będzie nieodwracalne. Bo wiemy, że grzech to najpierw jest ta myśl, potem coś tam to rodzi, to rośnie, prawda? A potem wydaje owoc gorzki. Daje to, co jest złe i niedobre. Więc jeszcze masz czas. Co bliskie śmierć jeszcze utwierdź. A nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. To usłyszał ten anioł zborów Sardes. Przekaż zborowi. Zobacz, one nie są te uczynki też i doskonałe. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Właśnie. Ten młodzieniec być może to zrobił. Później. Nie był w stanie to zrobić od razu, ale może później. Może się upamiętam, bo to słowo rośnie. Tak modlimy się, że Bóg dał nam słowo, aby ono w nas dojrzało, rosło, by dało plon, aby to było z korzyścią dla nas, dla naszej duszy. Tak samo tutaj. Może być upamiętanie w pewnym czasie. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się o tej godzinie, cię zaskoczył. I tutaj jest powiedziane przez Ducha Bożego do tego zboru, lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. I tutaj jest mowa o zwycięzcy. Właśnie pierwszy raz to, co mówiłem w temacie zwycięzca. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed aniołami. I każdy ten dzień skończy się takim podpisem, kto ma uszy, niechaj słucha, co Bóg mówi do zboru. Zobaczmy zwycięzcę. Czyli trzeba w czymś zwyciężyć. Nie przetrwać cierpliwie, tylko coś zrobić, aby zwyciężyć. Zwycięzca to jest ten, który nie bierze, bo to leży, tylko on to musi wywalczyć, aby to mieć. To jest zwycięzca. Więc to nie jest taka prosta sprawa, żeby jednak moje imię nie zostało wymazane z Księgi Żywota. To też jest zastanawiające. Są imiona zapisane w Księdze Żywota. Ale w objawieniu czytamy, że może to imię zostać wymazane. Dobrze zacząłeś. Dobrze uczyniłeś. Dobrze wybrałeś. Ale nie początek zbawienia, tylko koniec. Znamy to z Biblii. Oj, jak zaznałem i myślę ciągle to o sobie, mamy porównywać tych, którzy odeszli. Zaczęli dobrze, zapisani w Księdze Żywota. A na końcu ich życia zostali wymazani. W grzechach gorszych niż ci, którzy chcieli do upamiętania to doprowadzić, rewangelizację. Jest możliwość wymazania. Można żyć w pełni ducha, czynić, ale nie być zwycięzcą, poddać. Ja chciałem powiedzieć, że tutaj każdy z tych listów kończy się tak samo. Zwycięzca odziedziczy. Każdy z nich. Tak samo do Efezjan, list do Efezjan. Tak samo ma zwycięzcy da spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Tak samo jest tutaj zwycięzca też i w Smyrnie. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci, o czym rozmawialiśmy. Druga śmierć. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. W Pergamie też jest tutaj o zwycięzcy. Zwycięzcy dam nieco z mandlu ukryte i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisze nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. To jest zwycięzca. Tak samo i do Tiatyry zwycięzca. I temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad pogadami, będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mego, dam mu też gwiazdę poranną. Zwycięzcy dam mu gwiazdę poranną. Sardes 40. Filadelfia też ma swojego zwycięzcę. Zwycięzcę ma swojego. Będzie uczyniony filarem świątyni Boga mojego. Już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. To się stanie dla zwycięzcy. Również w Laodycei jest zwycięzca. On taki bardziej bliższy był tego młodzieńca, o którym czytaliśmy w Ewangelii Marka. Bo tutaj też mu się wydawało, jestem bogaty, zbogacił się, ale był biedny. W sumie był biedny, pożonia godny, nędzarz, biedak. Oj, żeby miał oczy, żeby przejrzał, żeby zobaczył, że nie na tym to się opiera. Ale jest to bogactwo, ta wartość, która jest Boża, ona nie jest. Jest taka ładna pieśń, którą śpiewamy. Boże, jesteś cenniejszy od złota, od srebra, od złota, od diamentu. Boże, Boże, tyś cenniejszy od srebra, od złota, od złota. To jest to. A im się wydawało, że jak to już mają, to już jest wszystko. Więc też tutaj zwycięzca, który tutaj będzie musiał wyjść z tych problemów, bo każdy list opisuje problemy. Jednego ci brak. Każdy z Bóg dostał, to jednego ci brak. Jednego ci brak. I tutaj też jest zwycięzcy. Pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Zobaczmy, jaka odpowiedź tutaj w objawieniu Jana, gdy Bóg już do nas pisze. Objawienie Jana, już imię Jezusa, objawienie przypisane przez Jana. To nie było objawienie Jana, tylko objawienie Jezusa Chrystusa. Na początku pisze objawienia Jana, pierwszy rozdział. Przekazane. Pastor Jan w tym uczestniczył, miał to przekazane. Tutaj już czytamy o tym, jak się pytali, kto będzie w królestwie siedział obok ciebie, po prawicy czy po lewicy. Tutaj jest odpowiedź. Kto będzie siedział w tronie? Już nie obok Jezusa. A na tym tronie, co Jezus? Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. To jest ta wspólnota. To jest... Boże, raz być miliony, miliardy tam w niebie, a każdy zwycięzca będzie miał to samo. Tam nie będzie liczb. Tam nie będzie czasu. Tam nie będzie jednostek, które na tym świecie obowiązują, bo inaczej żyć byśmy nie mogli. Dlatego jest dzień i noc. Dlatego są pory roku. Są wszystkie te jednostki ustalone w porządku. Tam tego nie będzie. Będzie zupełnie inny wymiar. Nieobliczalny tu na tym świecie. Tutaj czytamy o tych zwycięzcach. Trzeba być tym zwycięzcą. Ja sobie tak czytałem. No, popłakałem się tak samo, jak o tym młodzieńcu, tak samo druga księga Salomo, to samo była. Jakoś, no wrażliwość mam dużą. Jest taki Arata Jebuzejczyk. Kto to jest? To jest na stronie 363, druga księga Samuela, 24 rozdział. A to pod koniec, to jest już ostatnie zdania księgi Samuela. Znamy tą sytuację, kiedy Bóg dał karę za grzech wywyższania się na Dawida i jego pokazania ludzkiej wzniosłości ponad Bożą i zerwał przykazanie Boże, żeby nie będziesz przeliczał narodu swojego. Uczynił to. Przyszedł anioł śmierci i wytępiał ludzi. I był taki czas, kiedy podchodził pod Jerozolimę ten anioł i zawołał tak do Boga: Panie, to ja zgrzeszyłem, ja zawiniłem. Co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej Twoja ręka dotknie mnie i do mojego ojca. Właśnie tam Bóg też żałował, nie chciał, widział, jaki ból. Ból dla Boga jest nieporównywalnie większy niż dla nas, we wszelkie swoje mądrości. I konsekwencja, które się wydarzą przez całe życie, to nie znamy dnia jutrzejszego i tygodnia, miesiąca, który przyjdzie. Bóg to wszystko znał i wiedział o konsekwencji wszystkiego, a też oddalenia od Niego. Wolał i Bóg powiedział wtedy: wznieś przez proroka Gada, wznieś ołtarz dla Pana na krypisku Arawny Jebuzejczyka. No i teraz podchodzimy do tego Jebuzejczyka. Słuchaj, on już bierze z tym królem, prawda? Klęka, oddaje pokłon, a ja chcę Twoje krypisko, chcę Tobie złożyć ofiarę, kupię je od Ciebie. A Jebuzejczyk, kim on jest? Arawna, poganin jakiś, kto to jest? To, co on wie o Bogu? A jednak ci, co mają się nawrócić, co mają być Boże, to Bóg już zatroszczył się o to, żeby do niego dotarło to słowo, to, ta Boża światłość i Boże słowo, Boże życie. I ten Arawna powiedział mu: nie, weź moje klepisko, weź moje woły, co tam pracują nad tym ziarnem, weź moje drwa i to wszystko. A to był majątek. Większy niż zbudowanie domu. To, co miał, to całe uprzyrządowanie dla tego bydła i ta cała praca i ten warsztat, to wszystko, 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 co miał. Bez swojej winy, bez niczego mówi: weź to wszystko i dla Boga to ja daję wszystko, nie chcę nic. To są koszty wielkie, jeżeli do porównania z naszym życiem i co posiadamy i z możliwościami. To była jego całkowita strata, na to niewielkie, bankructwo całkowite dla rodziny i dla niego. Zobaczmy, skąd takie ma serce? Skąd takie serce miał Zacheusz, nie? Kogo oszukałem, to dwójnastu, czwórnastu? Już nie patrzył ile, byleby tylko zrobić to. Jezus o to go nie prosił. Zobaczmy, co zmienia Boże słowo w człowieku. Że wartość Boża jest wyższa, ponad srebro, złoto, diamenty. I ten Arawna wszystko daje. A król mówi: nie. Nie tak. 24 wiersz. Ale chcę to kupić od Ciebie za pieniądze. Nie chcę bowiem składać Panu Bogu mojemu całopaleń darmowych. To też Dawid kupił to klepisko i bydło za 50 sykli srebra. Dał dobrą cenę, aby on mógł odbudować miejsce, kupić inne, albo odbudować, gdy miał inne miejsce, odbudować to, co ma, co mu daje pracę i życie. Zobaczmy, jaki charakter jest człowieka Dawida i tego Jebuzejczyka. To właśnie jest coś od ludzi, którzy tylko znali Boga i Duch Boży miał namaszczenie na nich, a nikt ich nie pouczał, jak Jezus Chrystus, który chodził wśród ludzi i mówił, a ten młodzieniec odszedł posępiony, zmartwiony, z wiele ode mnie wymagasz. To skąd oni mieli wziąć lekcję, żeby tak się zachować? Mam taki drugi przykład króla Asy. To jest druga księga Kronik. Też ja kiedyś Asę uważałem, że to taki był król. Jakoś Asa mi się zawsze kojarzył, że był zły król. Ja sobie pamiętam kiedyś, jak miałem te sprawy, te co w Warszawie, byłem te dwa lata, to sobie wypisałem na 14 rozdział Druga Księga Kronik, będę mówił o Asie. Wypisałem sobie tak z lewej strony dobry króli, zły króli, ile naczyli, co zrobili, który był dobry, a źle skończył, przez co, co to było zrobiło, co, czyli tak sobie to wszystko to wypisałem, to mam spisane. Tak się cieszyłem, że mogę sobie chronologicznie wszystko scharakteryzować, opisać. A potem tylko zerknąć i mieć szybki wgląd w historię. Ten król Asa jednak był dobry. Czynił to, co dobre i słuszne. Ale on coś więcej uczynił. Kto go tego nauczył? Takiego króla tak nie widziałem. To byłby Salomon, Dawid, ale wcześniej do niego by powiedział Pan, zrób to, zrób to. A Asa tutaj nie pisze, żeby coś Pan kazał, coś mówił, ale miał to w sobie, błogosławieństwo z dziadków. Bo on tak samo był przecież z rodu Dawida. I zobaczmy jego serce, jego wkład. On usunął z wszystkich miast ludzkich świątynki na wzgórzach czwartych, wież, ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Nakazał Medejczykom dzieci wież, aby szukali Pana Boga, swoich ojców, wypełniali zakon przykazania. Drugi wież usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. Ale to było konsekwencją dalszego życia. Bóg od niego coś więcej chciał, ale nie powiedział mu tego. No może tu nie czytamy. Może powiedział przez kogoś, a może w śnie to miał, a może to odczuł w swoim duchu, w swoim sercu. Tak to wiele razy się z nami dzieje. Jest. Rzekł Jezus po tym wszystkim. Rozbudujmy te miasta. Otoczmy je murami i masztami. Opatrzmy w bramy i zabory. Dopóki ziemia jeszcze jest nasza. Czy to nie przypomina Sardes? Póki jeszcze to jest nie umarło, co jest bliskie śmierci, uporządkuj, utwierdź, odnów, zmień. On mówi, póki to jeszcze jest nasze, póki mamy spokój, otoczmy się, przygotujmy się na wroga, na atak nieprzyjacielski. Dajmy ochronę i bezpieczeństwo. Bóg nas wspomoże. W czasie spokoju i bez wojny. Rozbudujmy to. Ponieważ szukaliśmy Pana Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Dołożyli starań o siebie samego. Tak samo to czytamy i to Jezus mówi do tego młodzieńca i to czytamy w listach do tych wszystkich siedmiu zborów w objawieniu Jana, że Bóg dokłada starań, żebyśmy zrozumieli i zaczęli budować, i zaczęli się chronić, i zaczęli dołożyć starań, czasami wywalczyć i wtedy nazwani jesteśmy zwycięzcami. Czy Bóg nie dał nam zbroi chrześcijańskiej, o której czytamy w Efezjan 6 rozdział 13 wiersz, ale już wcześniej dane wiersze i później cały czas o tym pisze, abyśmy się zbroili, abyśmy się umacniali, abyśmy dali odpór w czasie złym, że nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z duchami ciemności nad ziemią, na ziemi, pod ziemią, gdziekolwiek są, przez pożar. Że to jest walka, która wymaga Bożego wsparcia, Bożego umocnienia, daje nam zbroję. To jest zbroja, jest nie dla człowieka, który jest na duchowej emeryturze, albo jest chory i leży w łóżku, albo nie jest żołnierzem, albo idzie spać. Zbroja jest dla zwycięzcy, dla żołnierza. Chrześcijańska zbroja Boża. Żyjemy w czujności. Tam pisze psalmierz: bądź czujny, bo przyjdę jak złodziej i ja cię nie uprzedzam o której godzinie. Teraz cię uprzedzam o tym, jednego ci brak, tamto, zwycięzca to dostaje, ale jeżeli będziesz się postępował, ja cię nie uprzedzę. Nie będziesz wiedział kiedy. No i teraz chciałem powiedzieć, jaki miał sposób życia apostoł Paweł. Wspomniałem w tamtym tygodniu o tym, a dzisiaj chciałem to tak uzupełnić i przeczytać coś wami sobie. Jedno jest, pierwsze jest sposób życia i postępowania Pawła napisany do Tymoteusza, do młodego człowieka, aby przekazać jemu: słuchaj, ja ci taką swoją prawdę, bo ja jestem już przed śmiercią. Tutaj czwarty rozdział pisze, że niebawem będę złożony w ofierze, szósty wiersz, drugi list Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, szósty wiersz. Ja dobry bój pojąłem, oczekuję mi wiele sprawiedliwości, ale ja ci chcę powiedzieć, tobie, żebyś ty wziął naukę, żebym ci przekazał z tego, co ja zrozumiałem. Tak jak król Asa może przekazał swojemu synowi i synom i wnukom i tak dalej, żeby tak samo czynili jak on. Aby nie było jakiejś wyrwy w murach, aby w czasie spokojnym i bezpiecznym właśnie dołożyć starań, póki wróg nie atakuje, dołożyć starań, abyśmy byli uporządkowani, utwierdzeni. To, co bliskie jest śmierci, aby już nie zaistniało. No i tak napisał to Tymoteusza, powiedział: widzisz, ty poszedłeś za moją nauką, za moje sposoby życia. Czyli, jak Asa mógłby to powiedzieć, Dawid, czyli Buzejczyk. No ten młodzieniec bogaty by tego nie mógł powiedzieć. No nie znamy historii późniejszej. Być może później by mógł tak powiedzieć. Ale tutaj za moimi dążnościami, proszę powiedzieć, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Tak zobaczyłem siebie, a też przykłady takie, które mnie otoczyły w tym czasie, jak brakuje wyrozumiałości. To nie chodzi o to, żeby być wyrozumiały wtedy, kiedy jest czas pokoju, budowania murów, basz, przygotowywania fortec, żeby bezpiecznie móc spać i oczekiwać ataku wroga. Ta wyrozumiałość, ta miłość, cierpliwość potrzebna jest wtedy, kiedy jest wręcz odwrotnie. Kiedy jest nerwowo, kiedy jest przykro, kiedy jest walka. Bo to jest duchowa walka, to nie chodzi o cielesne. W cielesnej potrzebna jest siła, jakość rynsztunku. W tej zbroi Bożej chrześcijańskiej tam nie ma mowy o metalach. Tylko wiadomo, że przy ulicą jest zbawienie. Nie chodzi o to, że tylko jest tak prosto zbudowane, że pewne rzeczy, które Bóg nam daje, one są jak zbroja dla nas. I tego nie przebije żaden pocisk wroga. Więc tutaj nie chodzi wcale o to, żeby być Himenem, żeby być najmądrzejszym i silnym. Właśnie mocą i siłą i zwycięzcą i charakterem zwycięzcy to właśnie jest ta wiara, która jest od Boga, wyrozumiałość, miłość i cierpliwość. Jak to zrobić? Jak są emocje? Jak się grunt pali, a to się wali pod nogami. Tak brakuje stabilności, tak brakuje czasu, tak brakuje doradcy, tak brakuje kogoś, kto by cię wspomógł. Ale Paweł wie, o czym pisze. Dalej też pisze. Poszedłeś też za prześladowaniami moimi, czyli się nie boisz dla Pana iść mimo prześladowań. I za cierpieniami poszedłeś. Czyli wiesz, że czasami jesteś tak odtrącony, innych nie odtrącasz, przygarniasz, a oni ciebie odtrącają. I trzeba cierpieć. Trzeba się za nich modlić. Trzeba ich wspierać. Trzeba im pomagać. A sami tego nie robią w tobie. To pewne cierpienia są. Pewne frustracje. Pewne rzeczy, które same się narzucają, że ktoś mógłby się zrewanżować. A nie ma tego. Trzeba cierpieć i dalej być sobą, rozumiałem, pełen miłości, cierpliwości i to robić. I ty poszedłeś. A jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowanie znosić będą. To jak to wspomniałem w tamtym tygodniu i teraz. Przecież my nie żyjemy u siebie na terytorium. Nasze królestwo jest w niebie. Od tej chwili, żeśmy życie oddali Jezusowi, nasza ojczyzna jest w nowym Kanaanie. Nowy Jeruzalem. Tu jesteśmy na terytorium wroga, w okupacji. Więc jak można sobie żyć tak spokojnie? Spokojnie to tylko można sobie żyć i suchą nogą przejść przez Morze Czerwone. Wtedy jak Pan jest nade mną, Pan mnie wzmacnia, Pan mi daje zbroję, bo chociaż wróg, faraon i całe jego wojsko, horda za mną jest, oni by nas zdeptali i zniszczyli i zabili, to my suchą nogą przechodzimy przez Morze Czerwone. I zamiast my mamy zginąć, ginie przeciwnik. Bo to nie jest walka z ciałem i krwią. To jest walka duchowa. Bóg mocą swoją, swoim słowem czyni. I to się dzieje. Oni chcą walczyć mieczem i od miecza giną. Oni jadą z myślą zabicia i sami są zabici w tej wodzie. Co się jeszcze nie zbierać? Co drugiemu życzysz, to sam będziesz miał. Więc życz dobrze. Z wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Ale ludzie źli i oszuści coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I teraz ostatni tekst, dobrze, że jest dużo czasu, bo ostatni tekst do Kolosan. Do Kolosan, trzeci rozdział. Nie to, że to nie ma czasu, ale to jest tak dobrze, byłoby się rozkoszować tym sercu się mówić. Co to znaczy dołożyć starań, aby utwierdzić to, co jest bliskie śmierci, aby stać się zwycięzcą? Aby usunąć to, co Jezus by nam powiedział, ale jednego ci brakuje. No i tutaj czytamy trzeci rozdział. A potem tą karteczkę. Nie wiem, czyście czytali sobie. Czy ktoś w ogóle zrywa sobie te karteczki? Sobie z kalendarzem. Bo ja dopiero dzisiaj rano czytałem, jak już miałem słowo zrobione, wszystko przygotowane. Rano przeczytałem tą karteczkę, bo nie zdążyłem wczoraj. Z różnych przyczyn. Ale wczoraj zdążyłem do modlitwy, do czytania, a karteczkę zostawiłem sobie na rano. I rano przeczytałem. To przeczytam wam dzisiaj, bo może mało osób czytało. Co ci jest tam napisane? Do tego słowa, co już było przygotowane wcześniej. A tak jesteście, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie. Ten młodzieniec szukał tego, co w górze, ale była jedna rzecz, która mu nie pozwalała. I tutaj do tej jednej rzeczy dojdziemy. Jaka to jest rzecz? To dalej to samo, co apostoł Paweł pisał do Mateusza. Teraz to do Kolosa. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To jest nasza siła i moc. I wtedy w Chrystusie wszystko mogę. Ale nie jestem zwycięzcą tylko dlatego, że jestem zwycięzcą. Jestem doświadczony, żyję dużo lat. Ja już z jednego chleba, z niego w piecach chleb jadłem. Nie dewoli worek soi zużyłem. Nie dlatego. Tutaj chodzi o to, że nasze życie jest ukryte w Chrystusie, w Bogu. To jest prawdziwy powód zwycięstwa. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z zuchwale. No i teraz jest dopowiedziane, co trzeba robić. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest wokół was, z powodu której przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. I co teraz odrzucić? Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście się starego człowieka wraz z uczynkami jego. Bo inaczej Jezus powie, jednego ci brak. I dobrze zacząłeś, aż nie kończysz. A myśmy się przyoblekli w nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. To jest nowy człowiek dla nas. W odnowieniu tym nie ma już mowy o Polaku, o Niemcu, o Ruskim, o innym, o Greku, ani Żydów. Obrzezanie czy nieobrzezanie cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego. Lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. Już nie ma różnic innych. No i teraz, to co apostoł Paweł pisał do Tymoteusza dalej. Jaka nasza jest, nasze życie powinno być. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boże, święci i umiłowani. Jezus do nas mówi jako tego młodzieńca, z miłości. Bo jesteśmy umiłowani. Ten apostoł Paweł pisze, że nas ma Bóg za świętych i umiłowanych. I chcemy się przeobleć w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Jak to brakuje w emocjach? To nie znaczy się, że mamy być automatem, bo nam serce pęknie, gdy buzuje krew. Tylko co nad nami ma władzę i co powoduje mądrość dla naszej głowy, aby jakieś decyzje powstały. Jakieś uczynki potem powstały. Jakiś owoc zły, żeby urósł. Jakiś kompot, żeby nie wyrósł pszenicy. Tu chodzi o to, żebyśmy mieli opanowanie, mieli władzę nad tym. Abyśmy umieli sobie przypomnieć i wyhamować, uspokoić serdeczne współczucie, dobroć. Gdy człowiek jest skruszony po śmierci najbliższej osoby na przykład, jest taki skruszony, tak żałobie. Ja bym tak chciał ciągle jeszcze po mojej mamie, szczególnie, tak ciągle to czuć. To minęło 12 lat. No minie 12 lat w grudniu. Ale to jakimś czasie przemija. Więc jest słowo Boże w Biblii, noście śmierć Chrystusa na sobie. Ubierzmy się w tą śmierć Chrystusa ukrzyżowanego. To wtedy będziemy w tej pokorze, poniżeniu, w tej żałobie dalej. I się nauczymy, aby mieć takie serdeczne współczucie, taką łagodność. Nie będzie nas interesowała kłótnia z tym czy z tamtym. Nasze różne sprawy. Ja wiem, że to wtedy jest coś specyficznego, innego. Ale o tym trzeba pamiętać i wyhamowywać te nasze wzburzenia. Zmieniać i umieć przeprosić, by się nie udało zbyt wcześnie opanować. To jest ta dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli to ma powód do skargi przeciwko mu, jak Chrystus odpuścił nam, tak i my. Ponad to wszystko przeobleczy się w miłość, która jest trudną doskonałości. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Bądźcie wdzięczni. Zobaczmy, ile słów mógłby otrzymać z Bóg w Sardes. Żeby dokładnie poznać, co stracił, co powinien wiedzieć. Aby skończyły się tam między nimi te właśnie i rozbrojenia. Słowo Chrystusowe niech was mieszka w obficie. A nie wasze mądrości, wasze doświadczenia. Podporządkujcie je Bogu. Te wszystkie wasze hobby, wszystkie zdolności, całą waszą siłę i doświadczenie podporządkujcie do Bogu. Bogu to oddajcie. Jak Jezus oddaje chwałę i my oddajemy chwałę, bo inaczej nie możemy, to jest z Boga, że żyjemy, że to trzeba zdolność. Tak również to oddajemy Bogu. Niech słowo Chrystusowe daje mieszkanie, nasza mądrość. Ona jest dobra do powszechnego używania, ale nie do budowania życia w Duchu Świętym. Ona jest dobra do naszego ciała teraz. No tak teraz jak rozmawiamy. Ale w życiu duchowym, żebyśmy rośli w przeobleczonego nowego człowieka, to nie ma tu przydatności, to przeszkadza. To jest dobre, żebyśmy tą rozsądek i mądrość mieli w normalnym postępowaniu. Ale tam, gdzie zapadają decyzje i mądrość postępowania przed Bogiem w pełni, że chodzi o stany duchowe, to musi być słowo Chrystusowe, nie nasza mądrość. Umieć to zostawić. Jednego ci brak. Zostaw ten majątek twój. Zostaw ten twoje tytuły. Biskupa, czy pastora, czy jakieś inne tytuły twoje. Zostaw to wszystko. Niech słowo Chrystusowe twoje, Boże, w tobie rządzi. I to przez we wszystkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśń duchowne, wdzięcznie śpiewajmy z Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. To jest to, co brakowało temu młodzieńcowi. On wtedy pomyślał o pieniądzach. No na złodzieju czapka gole, uderz stół, noż z siodłem. Nie wiem, co nam Bóg powie jeszcze. Są różne powody, ale jednego ci brak. Coś, co ma większą wartość od Boga. Tego ci brak, to musisz odłożyć. A teraz w tym postępowaniu, dalej. Jaki to ma efekt na naszym normalnym życiu z żoną, z mężem, z dziećmi? Albo jako niewolnik, czy sługa, czy pracujący, czy dający pracę panujący, żony bądźcie uległe mężom swoim, jak przy swoich panów. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Zobaczmy, jak to jest wszystko powiązane. Tutaj na tej karteczce pisze, że kobieta to jest po prostu uczucie. To jest zbiór uczuć. Więc tutaj nie potrzeba pisać żony miłujcie swoich mężów. Tylko ta uległość. Nie taka, jak była w raju Ewy do Adama. Bo raczej ona chciała uległości Adama. Ale ta Boża uległość, tak samo ta Boża miłość mężów do żon, żeby nie być przykrymi. Właśnie wtedy, kiedy jest wybuchowy, kiedy jest sfrustrowany pracą, życiem, brakiem i nie zdążył, i nie będzie, a myślał, a chciał najlepiej, a nie stało się i cała frustracja na żonę idzie. Nie bądźcie tak przykrymi. Tak to umieć opanować w tej wszelkiej cierpliwości, w tym wszystkim takim uspokojeniu. Ja prawie zawsze odbywałem od swojej żony tym, no tak, coś ci nie wyszło w pracy, coś, jakieś niepowodzenie, teraz na mnie to wszystko wylewasz. Ja jestem ofiarą. Ja mówię, to co, nie chcesz tego? Chcesz, żeby mi serce pękło z emocji? To takie było zrozumienie ludzkie. Takie ludzkie zrozumienie. To jest zupełnie inne podane do Boże. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym podobanie. Ale ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Ile takich dzieci jest zlewicowanych, odrzuconych, poszukujących innej miłości? Przerzucający złe wychowanie i ból ze swojego dzieciństwa potem na swoje życie i na innych. Więc tutaj też jest taki ładny przykaz, pokazanie. Tego nie można jako człowiek zrobić. Bo nerwy człowieka biorą i gniew. Tego nie można zrobić. Ale Boże dziecko to może zrobić, gdy jest ubrane w szowne, czone, jak w 12 wierszy tego rozdziału mówi. Serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jednym drugim, przebaczając. Wychowywać trzeba. Trzeba też i karcenie, bo Bóg jak kocha, to też miłując, też i karci. Ale to wszystko z mądrością. Biblia nam mówi, tak jakbyśmy samego siebie chcieli ukarcić. Czy myśmy tak kiedyś byli karceni, jak my chcemy karcić? Teraz świat bardzo się śpieszy. Wszystko chce mieć szybko. Brakuje czasu. Więc nie ma czasu na medytowanie, siedzenie i kombinowanie. Są decyzje szybkie. Więc trzeba się nauczyć, żeby to Boże przeobleczenie nas miało skuteczny, natychmiastowy wpływ. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz czystości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie z duszy, czynicie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wysząca krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę. Bez względu na osobę. Czy jesteś biskupem, czy pastorem, czy nauczycielem słowa, poniesiesz podwójną, nawet i poczwórną karę. Większą od innych. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie, rzetelnie wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. To wszystko jest do zrealizowania, ale w Bożej zbroi. W Bożym nastawieniu. Ale to wszystko jest zdolne do uczynienia dla zwycięstw opisanych w tych listach. które czytamy w objawieniu Jana 18. To jest to, że sam z siebie można się nauczyć. A to może być z niekorzyścią dla naszego ciała, naszego życia, krwiobiegu. To musi być wrodzone nowe duchu. To musi być Boża miłość, która przykrywa wielkie. Czytamy też w listach. A teraz przeczytam tej karteczki. No może zachęcę, żeby te karteczki częściej używać. Ja mam tutaj ich pełno. Zobaczcie, że teraz moja Biblia jest wąska. A i tak tam ma, przypuszczam, kilkadziesiąt kartek. Ale ostatnio, jakby zaczęły pękać tam wewnątrz i zacząłem kleić, ale te są niezbyt dobre, te taśmy, bo one są takie, żeby nie niszczyć karty, ja właśnie chcę, żeby spryło mocno. No tak tutaj nawet widać, jak nie poprzerywane. Skleiłem jeszcze w innych miejscach kleję, tylko tutaj mi się to odkleja. Bo ja miałem tak pełno kartek i zakładeczek i wszystkiego, bo mnie nieraz takie bardzo się podobały różne. I trzymałem, żeby sobie przypominać i się uczyć. To miałem taką bułeczkę. Z każdej strony do Biblii. Jak odłożyłem te kartki, to mam tak, nieułożone. I to wszystko się mieściło w Biblii. Teraz jest cienko. Może Bóg sprawił, żebym miał to wszystko w sercu, a nie tylko tutaj na karteczkach. Ale to teraz ta pamięć jest zachowana. I to zachęcam do karteczek, które mam z boku, mam jedną szufladkę i tam to nigdy zaglądał. Nie będę trzymał Biblii jako szufladki, tylko szufladkę mam osobną. Biblię nie chcę zniszczyć. I tu jest właśnie ten tekst. Mężowie, miłujcie żony swojej, nie bądźcie dla nich przykryni. List do Kolosan, 3 rozdział 19 wiersz, czytaliśmy to, między innymi. Mężowie powinni mieć świadomość, że kobiety mają uczucia, których oni nie zawsze są w stanie pojąć. Wiele młodych par martwi się tym, że w ich małżeństwie nie ma doskonałej harmonii. Musimy jednak pamiętać o tym, że Bóg stworzył mężczyznę z typowym dla niego sposobem myślenia oraz kobietę z przypisywanymi jej uczuciami. Jako mężowie nie zawsze potrafimy zrozumieć nasze żony. Gdy one to zauważają, płaczą. Wówczas pytamy, dlaczego płaczesz? One opowiadają nam, co je przygniata, jednak my dalej nie potrafimy tego pojąć. Znajdujemy się wtedy w niebezpieczeństwie, że lekceważąco potraktujemy nasze żony z powodu ich nierozsądnych w naszym mniemaniu uczuć. To dlatego Biblia każe nam miłować nasze żony i szanować je. W przeciwieństwie miłości nie jest tutaj nienawiść, lecz obojętność. Jeśli przyjmujemy obojętną postawę względem zmartwień żony, powinniśmy wyznać to przed Panem. List do Efezjan, rozdział 5, wzywa mężów, aby odżywiali i pielęgnowali swoje żony. Odżywiać to dawać im to, czego oczekują w sferze materialnej i duchowej. Pielęgnować to dawać im to, czego pragną. Bóg wzywa nas, abyśmy dowiedzieli się, czego pragną nasze żony. Są jednak pragnienia, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Rachela powiedziała kiedyś do swojego męża: spraw, aby miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub odrzekł rozgniewany: czy ja jestem Bogiem? Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb i pragnień naszych żon, nie powinniśmy być wobec nich obojętni. Na tym polega prawdziwa miłość. Okazuje się, że nie tylko w słowach, ale też w czynach i cierpliwości. Jest dalszy czytat tutaj właśnie podany: i nie bądźcie dla nich przykrymi. Mężowie często przeżywają stres w życiu zawodowym. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że przychodząc do domu będą wyładowywać swoją frustrację na swoich żonach. Nie po to Bóg dał nam nasze żony. Starajmy się wyciszyć wewnętrznie, zanim przyjdziemy do domu i prosić Pana, aby dopomógł nam zapanować nad naszymi emocjami. Dobrze napisane?
Bardzo.
Chwała Bogu. Niech nas Bóg właśnie w tym prowadzi. Ja się też po tym całkowicie podpisuję, aczkolwiek bez winy nie jestem. To się będę uczył to 100 lat, ale może Bóg mi to życie ukrócił, będę się uczył i uczył. Chodzi o doskonałość. Ale za każdym razem sobie przypominam, źle człowieku zrobiłeś. To wtedy trzeba Bogu przeprosić. A już żonie nie robisz tej przykrości na następny raz. Umniejszyć tą zdolność, że porządliwość ciała na nim rządzi. Zdolność umniejszyć do tych emocji, do tych agresji, do wszystkiego. Właśnie o to prosimy, aby modlić się za męża, za syna. I kobiety częściej o to się modlą, proszą, ponieważ one są ofiarami, ponieważ one mają zasób uczuć taki, o którym mężczyzna nie ma wyobrażenia. Tak czytaliśmy. Dlatego poddajmy się Duchowi Bożemu, aby Bóg nas wprowadzał na wszelką prawdę, zdolność, niezależnie czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, czy dzieckiem, czy młodzieńcem, czy sługą, czy panem, kimkolwiek. Przeobleżmy się w Boży charakter i usposobienie, jakie było w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Filipian 2:5. Zostańmy z Bogiem, bracia i siostry. Amen.